Dzisiaj bardzo dziwnie zatytułowałem wykład czy przesłanie słowa, którym chciałbym się z wami dzielić. Pomiędzy imprezą a Jezusem. Efezjan 5:18. I nie upijajcie się winem, które powoduje rozwiązłość, ale bądźcie pełni ducha. Zanim pomyślimy, że wszystko wiemy o tym wersecie i że może nawet już wiemy, o czym dziś będę mówił, to chciałbym, byście zobaczyli na dwie skrajności, które ten werset pokazuje. Nie upijajcie się winem, jest jakby tą skrajnością, czyli pijany, krótko mówiąc. I zupełnie po drugiej stronie, pamiętacie, na lekcjach matematyki pani rysowała taką oś liczbową, 0 było minus 10, tam minus 100, plus 100 i tak dalej. Po drugiej stronie jest pełnia ducha. Jedna z prawd biblijnych, które z tego wynikają, jest taka, że nie da się być pijanym i pełnym ducha i nie da się być pełnym ducha i być pijanym, chociaż można wyglądać jak pijany, to wiemy z drugiego rozdziału Dziejów Apostolskich. Bo kiedy w centrum naszego życia, kiedy w centrum twojego życia znajduje się Jezus, to dochodzisz do pełni ducha. Nie da się pielęgnować Jezusa i Słowa Bożego w sobie, by nie dojść do pełni ducha. Jeżeli w centrum twojego życia będzie ego, marudzenie, to dochodzimy do pijaństwa albo do jakiejś innej patologii. I teraz sobie pomyślałem, przyglądając się temu fragmentowi natchnionego Duchem Świętym Słowa Bożego. Nie upijajcie się, bądźcie pełni ducha. Faktycznie nigdy nie spotkałem człowieka, który nadużywał alkoholu, żeby był pełny ducha i nigdy nie spotkałem człowieka, na którego modlitwę działy się cuda, znaki, Bóg mu odpowiadał, aby nadużywał alkoholu. I gdyby tak tych dwóch, ten pijany i ten pełny ducha, spotkali się w jednym miejscu, to co by się stało? Kiedy spotyka się dwóch pełnych ducha, no to nie mamy wątpliwości, co się stanie, bo wiele razy doświadczaliśmy cudownych działań Ducha Świętego w czasie nabożeństw, modlitw, grup domowych i spotkań. Nie mamy też wątpliwości, co się stanie, kiedy się spotka dwóch pijanych. No. To będą sobie opowiadać, prawda? Nie bez przyczyny dyskusja dwóch pijaków jest często nazywana zamki na piasku. Gdzieś tam początkiem lat 80. była popularna grupa Lady Punk. Wybaczcie, no to było moje pokolenie. To jest to, co słuchałem, to wtedy było w radiu. O Biblii nie miałem pojęcia za bardzo. Ale tekst dobrze mówił jednej z ich piosenek. Zamki na piasku, gdy pełno w szkle. Tylko, że kiedy w szkle jest pusto, to zamki są znowu zwalone. Ale gdyby tych dwóch spotkało się w jednym miejscu, bo trzeba wiele zniszczyć i wyrzucić ze swojego życia dobrych rzeczy, żeby się upić. Wbrew pozorom, droga od trzeźwości do pijaństwa wymaga wiele nieuczciwości i korupcji w swoim życiu. Od swoich decyzji myślowych, przez wydanie pieniędzy, a im głębiej to idzie, tym bardziej zdradza się rodzinę, siebie. Słyszeliście na pewno świadectwa ludzi, którzy więcej wiedzą o tym niż ktokolwiek i poszli za Panem, bo zobaczyli, czym to jest. Tak samo, by być pełnym ducha, również wymaga to zniszczenia wielu rzeczy, usunięcia z życia wielu rzeczy, pozbycia się wielu rzeczy, by dojść do pełni ducha i być wolnym w tym, jak Duch Święty chce nas używać. A więc ten werset pokazuje na dwa różne kierunki. Nie upijajcie się i bądźcie pełni ducha. A teraz co się stanie, kiedy tych dwóch spotka się w jednym miejscu? O tym dzisiaj chciałbym wam przeczytać. I co z tego wynika i co nam tu Słowo Boże pokazuje? Dlatego, że to jedno miejsce to może być twoje życie i być może niekoniecznie będzie to upicie się w sensie alkoholowym. Ale jakiś upadek, który całkowicie oddala człowieka od pełni ducha, który wybieramy, aby był częścią naszego życia. Otwórzmy nasze Biblię, jeśli macie, lub czytajcie to, co za mną się wyświetla. Mateusza 14, 1 do 12. W tym czasie usłyszał tetrarcha Herod wieść o Jezusie i rzekł sługom swoim: to jest Jan Chrzciciel, on został wzbudzony z martwych i dlatego cudowne moce działają w nim. Albowiem Herod pojmał Jana, zakuł w kajdany i wtrącił do więzienia dla Herodiady, żony Filipa, brata swego. Bo Jan mówił mu: nie wolno ci jej mieć. I chciał go zabić, ale bał się ludu, gdyż mieli go za proroka, a gdy obchodzono urodziny Heroda, córka Herodiady tańczyła przed gośćmi i spodobała się Herodowi. Dlatego pod przysięgą obiecał dać jej to, czegokolwiek by zażądała. A ona za namową matki swej rzekła: daj mi tu na misie głowę Jana Chrzciciela. I zasmucił się król, ale ze względu na przysięgę i współbiesiadników kazał jej dać. Posłał więc i kazał ściąć Jana w więzieniu i przyniesiono głowę jego na misie i dano dziewczęciu. A ono zaniosło ją matce swojej i przyszli uczniowie jego, wzięli ciało i pogrzebali je i poszedłszy opowiedzieli Jezusowi. Oto mamy spotkanie pijanego i pełnego ducha. Z innych fragmentów Słowa Bożego, które opisują tą samą imprezę, którą tutaj przed chwilą opisało nam Słowo Boże, widzimy, że Herod był naprawdę dobrze pijany. U Marka to widać i tak dalej. Wiecie, tam jest ten, w Ewangelii Marka, tam jest pięknie pokazane rozesłanie uczniów, działanie Heroda, jak też wejście Jezusa do jego własnej miejscowości. Tam są takie trzy reakcje na przyjście pańskie i myślę, że najlepszy wykład Słowa Bożego na ten temat właśnie tu w Filadelfii był w 1991 roku. Zapisałem sobie, był wygłoszony przez naszego pastora Edwarda Lorka. Ja lubię sięgać do historii zboru. O trzech odpowiedziach na Ewangelię Jezusa. Ja się chcę dzisiaj tylko zająć Herodem, bo jest, zaczyna się ten fragment: w tym czasie usłyszał tetrarcha Herod wieść o Jezusie. Więc nam się czasem wydaje, że usłyszenie wieści o Jezusie, no to dobrze, że ktoś usłyszał o Jezusie. W tym kontekście to wcale nie było dla niego dobrze i nie dlatego usłyszał, że czegoś szukał, poszukiwał i chciał znaleźć, ale dlatego, że się bał. Oto ostrzeżenie dla ciebie, dla mnie, dla każdego z nas, dla tych z was, którzy się dziś ochrzciliście i dla tych z was, którzy chodzą do tego zboru dłużej niż ja żyję. Oto jest ostrzeżenie, jak nie należy słuchać Ewangelii. Słuchać po to, by się zaprzeć. Słuchać po to, by polemizować z tym, co mówił Jezus. Usłyszał, ale to nie znaczy, że przyjął. Bo rzekł swoim sługom, że to na pewno jest Jan Chrzciciel, mówi, został wzbudzony z martwych i dlatego cudowne moce działają w nim. Zobaczcie, jaki znawca. On kompletnie nie miał pojęcia na temat duchowości, ani izraelskiej, czy tej hebrajskiej, ani jakiejś innej, wiecie, pochodził z plemienia, które miało tyle bożków, tyle wierzeń, bo to nie był czysty Hebrajczyk jakiś. Ale to jest sprawa historyczna, o tym kiedy indziej. Wielu ważnych ludzi słyszy o Jezusie i dla wielu ludzi Jezus jest tylko potencjalną przeszkodą. Zobaczcie, przecież Ewangelia niesie tyle dobra, tyle przemian, oddaje dzieciom rodziców, rodzicom dzieci, jedna małżeństwa, przywraca dobro, a zobaczcie, w ilu krajach dzisiaj na świecie prześladuje się głoszenie Słowa Bożego. Ilu władców, ilu królów, w cudzysłowie królów, premierów i tak dalej, można by wymienić, wszystkie stanowiska władzy jest przeciwko. Ewangelia jest im przeszkodą. Czasami z powodu złego świadectwa, czasami z powodu tego, że przeszkadza im w robieniu tego, co chcą. I w historii byli ludzie, którzy występowali bardzo mocno. Czasami ludzie bardzo dziwni, wiecie, nie wiem, jest taki cesarz, o którym polecam wam, żebyście sobie kiedyś poczytali. Dużo, nie wiem, czytamy o Tyberiuszu, Kaliguli, Klaudiuszu. A nie wiem, czy słyszeliście o bizantyjskim władcy, nazywał się Julian Apostata. Wychowany w bardzo surowej chrześcijańskiej wierze. Kiedy właściwie to chrześcijanie wymordowali jego rodzinę. To chrześcijanie doprowadzili do ruiny jego marzenia i dzieciństwo. Kiedy przejął władzę jako cesarz, natychmiast zdelegalizował chrześcijaństwo. Pozwolił się spotykać tylko tym, co są wierzący. I powiedział, że nigdy nie widział więcej zła, niż zrobionego z religią na ustach. Oczywiście ojcowie Kościoła piszący w tamtym czasie, czy filozofowie chrześcijańscy nazywali go ćwiń, robaków i tak dalej. Ja nie stoję po jego stronie. Ja tylko przeczytałem jego życiorys i byłem wstrząśnięty, jak bardzo ważnym jest, kim jesteśmy na ulicy, co pokazujemy temu światu. Mieliśmy i takiego władcę, ale idziemy, wracam tu do Heroda. Herodowi na przykład to się wydawało, że już otarł się nawet o chrześcijaństwo, jeśli w tamtym okresie można to tak nazwać. Wiadomo, że nie istniało coś takiego jak oficjalny kościół czy chrześcijaństwo rozumiane przez nas dziś. Jemu się wydawało, że coś wie o Jezusie, o tak to może najlepiej powie. Żył w czasach, o jakich właściwie władca mógłby marzyć, a zamienił je w czasy ogromnego zła. Jak często człowiek tak czyni, bo co się stało? Herod pojmał Jana, zakuł w kajdany, wtrącił do więzienia dla kogo? Dla Herodiady, żony Filipa, brata swego. Świat zawsze będzie zamykał odważne świadectwo chrześcijańskie, ponieważ ono dla niego musi być w więzieniu, bo tutaj nie pasuje. W prezencie dla Herodiady, żony Filipa, zamyka świętego, Bożego człowieka, który dobrze mu mówi i chce dla niego dobrze. Gdyby go posłuchał, jego życie potoczyłoby się inaczej. Historia być może byłaby inna, ale jest jak jest. Jan, wiecie, był jak kamień w bucie dla ich knowań i oszustw. Mieli swój malutki romansik. Odbił cudzą żonę i chcieli sobie mrugać, szeptać i uśmiechać się, ale uwierał ich ten Jan. On miał odwagę przychodzić pod okno. On miał odwagę przychodzić na ulicę i poza miastem zwiastować i jasno nazywać po imieniu, co robi król. Typowe postępowanie w stylu, co powiedzą ludzie, więc ich cechuje. Postanawiają zamknąć go, no bo co ludzie powiedzą na to, co on gada. Nie przejmowali się o tym, że on mówi prawdę. Postanowili uciszyć to, co powie Bóg. I wiecie, różne są więzienia dla Słowa Bożego, ale zawsze ktoś was chce uwięzić, aby uciszyć to, co w twoim życiu zrobił Jezus. Albo cię uwięzić jakąś rodzajem wdzięczności, albo jakimś rodzajem korupcji, albo jakimś rodzajem kłamstwa, bylebyś nie mógł jasno zwiastować tego, co uczynił Jezus. Jan nie pozwolił. I my też bądźmy tymi, którzy głoszą, że tak Bóg umiłował świat, że dał Syna. Jest rozwiązanie w Synu, jest rozwiązanie w Jezusie. Amen, co wy na to? Amen, jest rozwiązanie. Czasami się śmiejemy. Może mówimy, wiesz, w naszych czasach jeszcze nie jest tak źle. Może nie jest źle. No, nie słyszałem, żeby kogoś rozstrzeliwano za wiarę w Europie, tak jak się dzieje i dzisiaj się będzie działo. Dzisiaj zginą kolejni wierzący. Dzisiaj troszeczkę bardziej na południe, kilka godzin lotu samolotem na południe czy na południowy wschód. Dzisiaj niektórzy ludzie zostaną zamknięci. Dzisiaj znowu spłonie kilka kościołów. Dzisiaj znowu kogoś rozstrzelają. Dzisiaj znowu kogoś ubiczują. Dzisiaj rano ktoś się obudził w domu, a dziś wieczorem zaśnie w kajdanach na nogach i rękach tylko dlatego, że odważył się przyjść na nabożeństwo. Pytanie brzmi, czy ja jeszcze głoszę, czy też założono mi już kajdany, tyle że niewidzialne. Jestem już teraz taki wykształcony, taki ważny, taki mądry, taki ustawiony i taki chytry i już tak wszystko wiem, że już właściwie nie głoszę, niech młodsi to robią, tak? Czy głos, który dostaliśmy na te czasy, jest w więzieniu jakichś naszych ambicji? Czy rozlega się obok nas bez względu na wygodę? Chce nas namówić, byśmy diabłu byli jak kamień w bucie w tym mieście. Byśmy nie mieli opinii kogoś, kto się spiera, kłóci, spiera o jakieś przecineczki, o jakieś malutkie werseciki, które w gruncie rzeczy nawet nie mają jakiejś mocy zbawiennej w związku z tym, co się o tym mówi. Słuchajcie, słyszałem ludzi spory o to, jakie Jezus miał kolor oczu. I kłócili się, wiecie, i nieomal na skraju nienawiści o kolor oczu Jezusa, bo jeden mówił, że miał na pewno błękitne, jak ci najszlachetniejsi Żydzi, chociaż ja nie słyszałem o jakichś szlachetniejszych i mniej szlachetnych Żydach. Się bardziej mi o rasyzm ociera. Inny mówi, że musiał mieć piwne, no bo to przecież Żyd i tak dalej. Jakie niepotrzebne rzeczy ludzie potrafią się spierać. A nie wiem, czy kiedy będą prześladowania, czy pochwycenie będzie przed, czy w czasie wielkiego ucisku, czy po. Już kiedyś na ten temat mówiłem i nie chcę się powtarzać. Moja opinia jest taka, że my nie musimy mieć racji w tym, kiedy coś się stanie. My mamy być gotowi na to, kiedy Bóg zdecyduje, że to się stanie. Amen. Moralność króla Heroda symbolizuje moralność przywódców Izraela. Wpływowych Żydów odrzucają Boga i wybierają swojego. Wiemy o tym, czytając w kontekście całą Ewangelię. Herodiada daje królowi posmak tego, co lubi. Rozbiera się i tańczy. Bardzo skąpo ubrana, tak jak to robili tam na wschodzie. Tak jak to robili ci ludzie, do których należał Herod. Jest tak ludowo, tak swojsko, tak miło, tak imprezowo i tylko jakiś Jan się tu czepia. Nie może sobie gdzieś indziej pójść. Bo jak wiemy, że Jan go napominał, Herod żył w cudzołóstwie. Dla niego Słowo Boże nie ma znaczenia. Dla Heroda ważniejszy był on. To nie był jakiś Boży król. Herod lekceważył Słowo Boże i na swoją uroczystość, poddany swoim pożądliwościom, zaprosił te kobiety, wylał dużo alkoholu. Uroczystość, to z tego co wiemy z historii, to akurat w Biblii nie pisze, odbywała się w jego takim pałacu przystosowanym do imprez nad Morzem Martwym. Tam w tej depresji, do której wożą dzisiaj autokary turystów, tam było takie miejsce, gdzie on bardzo lubił sobie spędzać taki czas. I wiecie, pewnego dnia, kiedy posunął się tak daleko jak w tej historii, Bóg zamilkł i to jest dla nas ostrzeżenie. Chcę wam powiedzieć, że po tej historii Bóg skończył wszelką dyskusję z Herodem. Nie usłyszał już niczego, ani od Jezusa, ani wcale. Ale wracając do Jana, czym Jan tak podpadł? Bo Jan mówił mu, nie wolno ci jej mieć. Dla Heroda nie wolno to jest, haha, ale ja król jestem. Jan mówi, ale jest Bóg. Herod nie rozumiał czegoś, co Bóg powiedział dawno temu. Oto kładę przed tobą błogosławieństwo i przekleństwo, życie albo śmierć. Człowieku, wybieraj, po to dał Słowo Boże. Nie wolno ci jej mieć, mówił Jana. Herodowi się to nie podobało. I prawda kończy w więzieniu, a kłamstwo zostaje nazwane miłością albo koniecznością polityczną. I moje pytanie do mnie, do ciebie jest, gdzie są twoje prawdy? Jak nazywasz w swoim domu Jezusa przed gośćmi, którzy do ciebie przychodzą? Co o twoim Jezusie wiedzą twoi sąsiedzi? Co o twoim Jezusie wie mąż, żona? Za kogo Boga mają ci, którzy cię kochają, twoi bliscy? Co zrobiliśmy z tym, co dostaliśmy? Ja wierzę w to. Mój dzisiejszy wykład nie ma na celu wyciągać jakiegoś palca i oskarżać, co wyście zrobili, bo nie mam ani do tego prawa, ani mnie nikt do tego nie upoważnił. Mój dzisiejszy wykład ma na celu zapytać nas, aby każdy z nas wejrzał z siebie i powiedział, Panie, wybacz mi, że czasem się Ciebie wstydziłem, wybacz, że czasem milczałem, wybacz, kiedy nie jestem tym, do czego mnie powołałeś. Amen. O to mi tylko chodzi. Absolutnie nie chcę, by ktoś stąd wyszedł oskarżony, bo ja nie mam takiego autorytetu. I kiedy Jan tak mówił, piąty werset mówi nam, że Herod chciał go zabić, ale czemu nie zabijał? Bo bał się ludu, gdyż mieli go za proroka. Wiecie, on się już Boga nie boi, boi się tylko przed czym trzęsie się do dzisiaj większość polityków. Czyli boi się jeszcze ludu. I przed tym się też czasami trzęsą chrześcijanie. Boją się, co pomyślą ludzie. Tu nie było jeszcze za późno. Również ewangelista Marek mówił nam, że Herod odwiedzał Jana w więzieniu. Właściwie to lubił go słuchać. Rozmawiali i dziś, powiedzielibyśmy dziś tak, mieli dobry czas. Dziś byśmy powiedzieli, że mieli dobry czas. Herod bał się ludu, bo widzieli w Janie proroka, nadzieję na coś od Boga. I Herod nie miał tego, co dawał Jan. Jan dawał ludziom nadzieję, a Herod miał tylko beznadzieję. Ale ta beznadzieja karmiła jego egoistyczne życie i widział w Janie tylko przeszkodę. A gdy obchodzono urodziny Heroda, córka Herodiady wyszła i zaczęła tańczyć. Zaczyna się impreza. Goście piją, pijaństwo dochodzi do pewnego poziomu, kiedy już się nikt niczym nie przejmuje. I tańczy przed gośćmi i spodobała się Herodowi. Dziś ma urodziny jego ego. Poprowadzi go do morderstwa, które przejdzie do historii. Nie wiem, czy wiecie, że właśnie z powodu dwóch fragmentów Słowa Bożego wcześni chrześcijanie, i Purytanie i niektórzy wcześniej chrześcijanie nie obchodzili urodzin, nie wiem czy wiecie, z powodu tego fragmentu i jeszcze jednego, o którym wam zaraz powiem. Nie obchodzili w ogóle swoich urodzin, uważali, że urodziny są świętem ego. I ja nie chcę, żeby, wiecie, ktoś dziś powiedział, że głosiłem tu przeciwko urodzinom. Bo urodziny można różnie obchodzić. Mogą być świętem dziękczynienia za Boże zbawienie albo imprezą pijańską. Nie, w to nie chcę w ogóle wchodzić, bo to jest dyskusja, która idzie do nikąd. Mówię, co było w historii. Purytanie i niektórzy wcześniej chrześcijanie nie obchodzili, ponieważ mówili tak, w Biblii miały miejsce urodziny dwa razy i za każdym razem kończyły się tragicznie. Pierwsze urodziny to były urodziny Faraona w Księdze Rodzaju, w 40 rozdziale Księgi Rodzaju, w 20 do 22 wersetu widzimy, że Faraon też ma urodziny i też wydaje wyrok śmierci, też się leje krew, dworzan i tak dalej. Nie będę tego czytał, to nie o tym mówię. I oczywiście tutaj u Heroda. Herodiada, kim ona jest? Wiecie, kiedyś wam powiem o niej więcej, w najbliższym czasie, bo jest bardzo ciekawa w ogóle postać i to, co się tam dzieje. Dziś chcę wskazać na coś innego. Dziś celem tego, co mówię, jest, abyśmy my sobie zadali pytanie, kim przed tym światem jesteśmy, co robimy z tym, co zostało nam powierzone, jak reagujemy na głos Ducha Świętego. Idźcie i czyńcie uczniami i chrzcijcie ich. Idźcie i bądźcie mi świadkami w Judei, w Samarii, aż po krańce ziemi. Herodiada jest bezprawną żoną brata swojego męża i własnego wujka. Czyli żebyście jasno zrozumieli, jej mąż ma brata i jest jej wujkiem. I to on ją odbija swojemu bratu i bierze ją sobie za żonę. Ma z poprzedniego małżeństwa córkę, Salomę, która jest głównym bohaterem tego tańca. Jest to Salome trzecia. Wiecie, oni tam wszyscy tańczyli, to była prawdziwa wschodnia orgia. Ale Salome staje się powodem tego, co za chwilę się stanie. Innym razem, jak mówię, opowiem więcej. Dlatego pod przysięgą obiecał dać jej czegokolwiek by zażądała. Obiecuje jej dać nawet to, czego nie może, czyli pół królestwa. Wiecie, w grzechu zamki na piasku można obiecać. Można obiecać to, czego nie można dać. Obiecuje jej coś, co do niego nawet nie należy. Coś, co zostało mu powierzone, kiedyś tu o tym mówiłem. W grzechu można obiecać komuś coś, co do nas nie należy. Czy moje obdarowanie, czy to, co Pan ci dał. Pamiętacie, co Jezus powiedział do Piłata? Piłat do niego mówi, nie wiesz, że ja cię mogę uwolnić, nie wiesz, że mam stanowisko, możliwości, władzę. Pamiętacie, jaka jest uwaga Jezusa w tej sprawie? Nie miałbyś wszystkiego, co masz, gdyby ci to, co? Nie było dane z góry. Masz to, co masz, bo masz i będziesz za to oceniony. I ona za namową matki powiedziała, daj mi na misie głowę Jana Chrzciciela. Zastanawiałem się, kiedy zacząłem, co ona sobie pomyślała, że co, jak go zetną od tej pory, co będą legalni, będzie lepiej? Herodiada tańczy, Herod tańczy i Salome zachwyca ich. Pada obietnica, zetnijcie go, ściąć mu głowę i co będzie lepiej? Dobro i prawda zawsze psują świętowanie złu. Pamiętajcie, zawsze jak zło chce świętować, to najbardziej wścieka go prawda. Gdy czasami na nabożeństwie powiedziałoby się coś o alkoholu i Jezusie, tak jak powiedziałem dzisiaj, to zależy, kto jest twoim przyjacielem, to zauważysz. I jeden wyjdzie i powie, dziś głosił Jezusa Chrystusa, a drugi wyjdzie i powie, dziś głosił przeciwko alkoholowi. To zależy, kto jest twoim kumplem. Dziś najchętniej jesteśmy posłuszni tylko tym przykazaniom Jezusa, które są wygodne i nie kolidują z naszym szczęściem. I ta historia nas ostrzega. Uważaj, bo nie jesteś królem, władcą swojego życia. Królem mojego życia jest Jezus. Wybieram Jezusa, wybieram drogi Jezusa, chociaż nie zawsze jest to dla nas z górki, nie zawsze łatwe. Zło nie potrafi świętować, ani zło nie potrafi spać, dopóki prawda chodzi na wolności. Pamiętajcie, zło musi usunąć, żeby mogło czuć, że świętuje. To jest w każdym z nas wewnętrzna odnowa, powrót do słowa, mogą to zmienić. Albo kłamstwo będzie uciszać prawdę, albo prawda nas wyzwala z łańcuchów kłamstwa i je usuwa. Albo jesteście pełni ducha, albo jesteście pijani, mówi do nas Słowo Boże. Nie upijajcie się, ale bądźcie pełni ducha. A kiedy się tych dwóch spotyka, to tutaj w tym wypadku leje się krew męczenników. W innych wypadkach różnie się dzieje. Głowa Jana Chrzciciela nie przyniosła im ukojenia. Ich związek doprowadza najpierw do nienawiści, a potem na przykład do wojny z Petrą. Król Petry, kiedyś tu o tym opowiadałem, nie wiem, czy pamiętacie, przy innej okazji, król Petry, Artenas IV, był ojcem prawdziwej żony Heroda. Herod tą kobietę wyrzucił bezczelnie z domu, po tułaczce dociera do swojego ojca. Ten zrywa wszystkie relacje z Herodem i doprowadza do wielkiego konfliktu militarnego i politycznego. Co chcesz, abym ci dał? Daj mi głowę Jana Chrzciciela. I zasmucił się król, ale ze względu na przysięgę współbiesiadników kazał jej dać. Parafrazując ten werset, oby nigdy nie pasował do naszego życia, aby Duch Święty o nas nie powiedział. I co smutno ci, z powodu opinii w pracy, w szkole i u sąsiadów. I wybierasz śmierć tego, do czego cię powołałem, by zachować swoje ego, swoje ja. Zasmucił się król, ale dokonuje wyboru. Jeżeli nie będziemy trwać w Słowie Bożym, takich wyborów będziemy dokonywać my. Będziemy dokonywać wyborów na niekorzyść naszego Zbawiciela, ponieważ nie będziemy umocnieni. Posłał i kazał ściąć Jana w więzieniu. I przyniesiono głowę jego na misie. I pisze, dano dziewczęciu, ono dało matce swojej, ale nic lepiej na duszy im nie było. Herod chodził do Jana. Schodził tam do jego lochu, wiemy to ze Słowa Bożego. Chętnie go słuchał. Bał się. On lubił go słuchać. Trochę tak chodził, jak czasami ludzie chodzą do zboru, ale co jak co, wygrywa towarzystwo, wygrywa kielich, wygrywa opinia tego świata. Wybierać potrzeba między tym, co myśli o nas świat, a tym, co myśli o nas Bóg. Jest dla mnie niesamowite, że Bóg, wiedząc o nas wszystko, umiłował nas i dał nam Jezusa, dał nam pełnię siły, abyśmy mogli wybrać prowadzenie Duchem Świętym. Chwała Jezusowi. Słuchał, lubić słuchać, coś czuł, ale źle wybrał. Przyszedł dzień wyboru i Herod w ogóle nie był gotowy na taki wybór. Powinniśmy być wdzięczni Bogu za takie ostrzeżenie, za tą historię. Tak mi się podoba, że Biblia nie jest propagandą. Gdyby Biblia była propagandą, wiele rzeczy by usunięto. Król Dawid by nigdy nie upadł, Piotr by się nigdy nie zaparł, Judasz to na pewno byłby jakiś zły Rzymianin, a nie uczeń Jezusa. Propaganda jest tak napisana, żeby pasowała tym, którzy kłamią. Prawda jest tak podana, żeby zgadzało się z tym, co się stanie. Prawda jest tylko jedna, tak jak Bóg jest jeden. Kłamstw jest dokładnie tyle, ile jest fałszywych bożków. Kłamstw jest wiele, jak bogów fałszywych jest wiele. Pamiętajcie. A prawda jest jedna, jak wasz Jezus, jak mój Pan. On nam pokazuje, że nie chodzenie, a codzienny wybór pokazuje prawdę. Jeśli wrócisz do tego fragmentu dzisiaj w domu, idź na następną ucztę. Chcę ci doradzić następną ucztę. Jeżeli macie taki zwyczaj, że czasami sobie jeszcze przeczytacie to, co było głoszone, nie zatrzymujcie się na fragmencie, który dziś czytałem. Przejdziecie na następną ucztę, bo zaraz po tym fragmencie w Biblii zaczyna się następna uczta. Zacznie się już w następnych wersetach. Zakończyła się jedna uczta. Głowa Jana Chrzciciela została podana na misie. W przepychu, politycznej obłudzie i pijaństwie kończy się i ucicha impreza Heroda. Daleko, daleko od tego miejsca. Zaraz w następnych wersetach ludzie siadają na trawie. Po tej drugiej stronie biedni, zmęczeni, głodni ludzie bez nadziei. I wtedy staje ten, który bierze 5 chlebów i 2 rybki, łamał i rozdawał i pomnożył i nakarmił 5000 ludzi. Chleb życia, życie tego świata, Syn Boży Jezus Chrystus. Dwie imprezy, na które można było być. Jedna impreza, na której zrezygnowano ze świadectwa prawdy i na drugiej, na którym prawda nakarmiła biednych. Zobaczył lud i ulitował się nad nim, mówił Jezusie Słowo Boże. Gdzie oni mieli iść? Jakiego oni mają króla? Jakich oni mają przywódców? Jaką oni mają przyszłość? Ulitował się nad tymi biedakami i wziął te dwie rybki, tych pięć chlebków i zrobił święto. Herod i faryzeusze pokazują, że nie ma dokąd iść, a Jezus staje się tutaj drogą. I dalej kończąc już ten werset ostatni. I przyszli uczniowie i wzięli ciało Jana i zrobili najlepszą rzecz, jaką się da. Pogrzebali je i poszedłszy opowiedzieli Jezusowi. Jan jest tylko jakiś czas przed Jezusem. Jezus za chwilę wejdzie też w mękę i również Jego ciało wkrótce będzie ściągane z krzyża. Jeszcze trochę. Przez następne 2000 lat Kościół, który odważy się przeciwstawić politycznym kłamstwom i tyranom, będzie dokładnie tak samo zbierał swoich męczenników, a świat się będzie śmiał, mordował i kpił. Jezus powiedział, że świat się będzie śmiał i będzie się cieszył. Wy się będziecie smucić, ale mówi, nie martwcie się. To wasza radość, to wasz smutek, przepraszam, zamieni się w radość. Nie ma tutaj nic. Wiecie, o jakiejś wierze dorywczej, niedzielnej. Taką świat zaakceptuje. Jeśli zechcesz być tylko wysiadywaczem niedzielnego kościelnego krzesła, uwierz mi, że diabeł chętnie z tobą podpisze taki układ. Ty mi w drogę nie wchodź, ja tobie w drogę nie schodzę i będziesz szczęśliwie żył. Możesz wtedy nawet mówić, że kto ma Jezusa, w ogóle nie ma żadnych problemów. Macie układ. Ale ten smutny dzień jest doświadczeniem wielu ludzi, historii Kościoła. Kiedy jesteś człowiekiem prawdy, przychodzą po męczenników, czasem po samobójców, którzy nie wyrobili. Ten werset jest niezwykłym wersetem na takie chwile. Wiecie, niedawno w czasie naszej modlitwy rodzinnej Daniel czytał historię o człowieku, którego sobie tutaj przepisałem. Nazywał się Nikolał Mołdowia, autor pieśni chrześcijańskich w Rosji. I czytaliśmy o nim historię, gdzie pijani strażnicy weszli do celi, w której siedział, kazali mu się położyć na zimnej, kamiennej podłodze i zaczęli w tych buciorach chodzić po nim tam i z powrotem i śmiać się z niego. Deptali go i deptali, deptali, aż się chłop przestał ruszać. Kiedy wyszli, współwięźniowie do niego podeszli, aby podnieść go i opatrzyć jego rany. I jest niesamowite, że kiedy go podnieśli, on z entuzjazmem odezwał się. Gdy po mnie chodzili, napisałem nową pieśń. To jest dla mnie coś. To jest dla mnie, jak żyje ta druga strona. Pijani deptali, nie upijajcie się. Ten leżał, ale był pełny ducha. Gdy po mnie te dali, napisałem nową pieśń i wstał nowy poranek. Herod miał kaca, a ostatni przyjazny głos w jego życiu zamilkł na zawsze. Pamiętajcie, hipokryta oszukuje całe życie innych, ale kiedy przychodzi po niego śmierć, musi też oszukać samego siebie. Już nic nie usłyszy od Boga. Czas słów dobiegł końca. Poszedł tak daleko, że przestał słyszeć cokolwiek. Gdzie jesteś dziś? Oddalasz się od Jezusa? Czy w twoim domu jest tyle modlitwy, błogosławieństwa i pokoju, co kiedyś, czy mniej? Czy w twoim życiu jest więcej Bożej obecności, czy mniej? Czy czujesz, że wzrastasz w Panu i jesteś bardziej gotowy Mu służyć? Czy też czujesz, że jesteś bardziej zgorzkniały i zdenerwowany? W którą stronę idziesz? Proszę cię, nie upijaj się. Wybierz pełnię ducha. Czy moje decyzje mają uciszyć, czy umocnić moje powołanie? Czy to, co zdecyduje, umocni to, do czego powołał mnie Bóg, czy skieruje mnie w inną stronę? Czy głos tego, którego kocham, jest dla mnie realny? Pomiędzy Jezusem i imprezą jest czas wyboru. Amen. Wybierzmy. Ojcze w niebie, stajemy przed Tobą i prosimy o Twój głos lekarza, o Twoją diagnozę prawdy w naszym życiu. Panie, modlimy się tą odważną modlitwą. Pokaż mi mnie tak, jakim Ty mnie widzisz. Nie chcę siebie widzieć tak, jak ja o sobie myślę, bo pewnie się mylę. Pokaż mi, jak Ty mnie widzisz. Pokieruj mnie tak, jak Ty mnie chcesz pokierować. Poprowadź mnie, cudowny Zbawco. Nie chcę wybrać tak jak Herod, z lęku przed tym, co powiedzą ludzie. Chcę wybierać tak jak Jan, tak jak wielu świadków prawdy w historii Kościoła. Wybieram Ciebie. Nazywam Ciebie dziś moim Panem, Królem i Zbawicielem. Panie, przepraszam Cię, że ja Cię nie kocham tak, jak Ty byś chciał być kochany. Panie, proszę Cię, pouczaj mnie i prowadź do miłości, która wprowadzi w nasze życie tak wielką Twoją obecność, że ludzie będą lgnęli do prawdy, którą będzie głosiło nasze życie. Albo ją będą musieli odrzucić, albo przyjąć. Tobie chwała i cześć. Amen.